Michał Pytel, witam Państwa na antenie telewizji w Realu 24, a dziś o możliwym zakończeniu wojny na Ukrainie będę dla Państwa rozmawiał z Polityko TV, panem Rafałem Otoką Frąckiewiczem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Panie redaktorze, 12 lutego odbyła się rozmowa, na którą chyba z zapartym tchem czekał cały świat. Mam tu na myśli rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. No i o tej rozmowie powiedział sam Donald Trump, ale także sekretarz obrony Pete Hegseth. I ten przekaz można skrócić do tego, że w sumie w stosunku do Ukrainy to Stany mają taką pozycję, że po pierwsze Ukraina nie odzyska terytoriów, które zajęła Rosja, po drugie Ukraina nie wejdzie do NATO, a po trzecie to w ogóle jest problem Europy, a nie Stanów Zjednoczonych. Czy pan jest zszokowany takim przedstawieniem sprawy, czy wręcz przeciwnie, pan się spodziewał, że tak to zostanie rozegrane?
Nie wiem, co powiedzieć, bo ja mówiłem od samego początku wojny na Ukrainie, że tak to się skończy. Także w chwili, kiedy wszyscy już wygrają, co mieli wygrać, Ukraina zostanie pozostawiona sama sobie, a Zachód będzie dalej robił interesy z Rosją. Także to dla mnie jest w żaden sposób szokujące. To szokujące jest, jak widzę, dla polityków europejskich, polskich też w szczególności, dla większości zdecydowanej publicystów polskich, że tak to się stało, ale to było do przewidzenia, jeżeli ma się jakąś minimalną wiedzę na temat działania świata zachodniego, polityki, geopolityki oraz sytuacji Europy w całym tym galimatiasie, bo to jest kluczowe. Także to nie jest szokujące dla nikogo, kto ma dwie szare komórki.
No ale z drugiej strony ja pamiętam, byłem parę lat temu na przemówieniu prezydenta Joe Bidena w ogrodach Pałacu Królewskiego, kiedy to mówił, że Ukraina ma walczyć aż do zwycięstwa i tam nie było żadnych alternatyw.
No, aż do zwycięstwa polityki amerykańskiej to się udało, tak? Pamiętam, kiedy został wysadzony Nord Stream. Ja wtedy w Politico TV powiedziałem, że to jest koniec wojny, bo o to chodziło tak naprawdę, czyli o to, żeby Niemcy z Rosjanami nie weszli w bliższe koligacje, nie spowodowała ta sytuacja niemiecko-rosyjska, że Niemcy staną się hegemonem europejskim. W chwili, kiedy wysadzono Nord Stream, wojna się skończyła tak naprawdę i później to wszystko, co się działo następnie, to było kwestią czasu, kiedy się skończy w sposób taki, w jaki się skończyło, czyli ktoś powie stop, sprawdzamy rachunki, okej, rachunki wchodzą na plus dla nas, w związku z tym czas zamknąć cały interes. No i to się wydarzyło, cała ta wojna, o czym mało kto mówi tak naprawdę, myślę, że wiele osób o tym wie, tego nie wiem, nie chce mówić, boi się mówić, to jest wojna amerykańsko-niemiecka tak naprawdę. Niemcy, którzy szli na hegemona europejskiego, który rozdaje karty w Europie, mieli już prawie skończony Nord Stream, który miał mieć pełną hegemonię i kontrolę nad Europą, całą Europą, jeżeli chodzi o energię. Przypomnę, że wtedy gaz był bardzo ekologiczny. Tak? W chwili, kiedy zaczęła się wojna, gaz przestał być ekologiczny, no bo tego gazu Niemcy nie mogli dostawać, tak, od Rosji. W związku z tym nagle zmieniła się polityka niemiecka. Chodziło Amerykanom o to tylko i wyłącznie, żeby wysadzić niemiecko-rosyjski tandem. I to się udało. Zresztą nie po raz pierwszy, bo w latach 80. już taką samą sytuację, kiedy ówczesna Rosja, czyli Związek Radziecki, z Niemcami też wpadli na ten sam pomysł i ciągnęli sobie gazociągi, rurociągi między Rosją a Niemcami właśnie, przez Polskę wtedy, która była w strefie sowieckiej. No i kiedy już praktycznie mieli skończony ten rurociąg, tak jak teraz praktycznie był skończony Nord Stream 2, Amerykańczy i Ronald Reagan wprowadzili embargo o nazwie COCOM, które dotyczyło przede wszystkim, głównie chodziło o to, żeby ta rura nie powstała do końca, żeby storpedować hegemonię niemiecką, bo w doktrynie amerykańskiej od zaraz po wojnie jest, że Ameryka wspiera bardzo Europę, Niemcy są bardzo ważnym elementem tej swojej układanki, ale Ameryka nie może pozwolić na to, żeby Niemcy stały się europejskim hegemonem. No i w 80-tych latach to się stało, przy okazji Związek Radziecki upadł i teraz to dokładnie to się stało, czyli cała ta doktryna europejska, ekologiczna, zielona i tak dalej, przewróciła się w ten sposób, powiem. No i trzeba było to skończyć tak naprawdę, bo nie ma sensu dłużej tego ciągnąć, tym bardziej, że energetyki z Rosji są fajnym pomysłem i one wrócą do Europy błyskawicznie, to jestem przekonany.
Czyli wojna amerykańsko-niemiecka toczona żołnierzami rosyjskimi
i ukraińskimi. Dokładnie tak. No tak. Taka jest doktryna anglosaska od stuleci przecież. Zawsze tak jest, że Anglicy, Amerykanie walczą za pomocą obcych wojsk tak naprawdę. Przypomnę pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową. Amerykanie, to jest ta sama sytuacja i to się niestety nie to, że wydarzyło u nas, tylko się może dopiero wydarzyć ta sytuacja z pierwszej wojny światowej, kiedy Amerykanie patrzyli sobie, jak ta Europa Płonie. Aha, dobra, już tak spłonęła, że możemy odbudować. Pierwsza wojna światowa, Amerykanie zarobili krocie na tym, że weszli wreszcie do Europy. Druga wojna światowa skończyła się tym, że Indie zrobili krocie, zarabiali krocie, zapewnili sobie przestrzeń europejską na pół wieku, co jest strasznie sporym okresem czasu, na bezpośredni wpływ na wszystko, co mogli. Coś określa wojskami amerykańskimi w Europie, czyli wojska okupacyjne, które pilnują tutaj w porządku, ciągle tutaj są. No i teraz znów będzie rozgrywka, a jeszcze plan Marszala był w II wojnie światowej, na którym to Ameryka zarobiła jeszcze więcej niż na wojnie, bo to na wojnie też zarabiała, przecież dostarczała broń, dostarczała amunicję, dostarczała wsparcie dla Europy w pierwszej i drugiej wojnie światowej. W tej chwili niestety jesteśmy w przededniu takiej ewentualności, że znowu zrobi się to samo, co w przypadku pierwszej i drugiej wojny światowej, czyli że Europa zapłonie. A, bo Trump to mówi wprost tak naprawdę. Europa, mnie Europa nie obchodzi. Mnie obchodzi wielkość Stanów Zjednoczonych, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której to Europa będzie dłużej ślepa, bo w tej chwili jest sytuacja, w której Europa jest ślepa kompletnie. Mija czwarty tydzień od zaprzysiężenia Trumpa i Europa ciągle nie rozumie, w jakiej sytuacji się znalazła. I ciągle wydaje im się wszystkim, że Trump żartuje sobie, on nie żartuje. Jeżeli będzie chciał, chce po prostu stworzyć, znowu, że odtworzyć potęgę Ameryki, to poświęci Europę. Jest ryzyko, że tak na Ukrainie, po kilku latach rzezi totalnej, w tej chwili Amerykanie wchodzą i są zbawcami. Mimo, że de facto zawłaszczyli sobie tereny rolne, teraz żądają jeszcze tego minerałów różnego rodzaju, ale są tam odbierani jako zbawcy, którzy kończą rzeź. Nie jest wykluczone, że Europa stanie w takiej samej sytuacji, jeżeli rządzące Europą nie połapią się, w jakiej są sytuacji, że zostawi ten kontynent sam sobie, obłoży go cłami, zablokuje dostęp do gospodarki światowej. Ktoś mówi, Chińczycy nam pomogą. No nie pomogą, bo Amerykanie też ich są w stanie zablokować. Po tym przypomnijmy sobie lata 50., 60. w Europie, kiedy Amerykanie sponsorowali turystów, którzy wysadzali całe dworce kolejowe w Europie. Wtedy nie było takich dużych możliwości, bo to tylko były jakieś ekstremistyczne grupy, a w tej chwili zapłacenie islamistom, ludziom, imigrantom za to, żeby tworzyli bojówki i powodowali chaos w Europie, jest o wiele prostsze niż wtedy w latach 50. 60. Także Europa stoi w przededniu, moim zdaniem, zagrożenia pożogą, która za kilka lat się skończy, triumfalnym wejściem Stanów Zjednoczonych jako zbawców Europy, którzy wprowadzą tutaj porządek i znowu na pół przynajmniej wieku zapewnią sobie rynek zbytu europejski z wykluczeniem Chin.
No wiele wątków pan poruszył.
To jest jeden wątek tak naprawdę. To
jest jeden wątek, ale no podzielony. Postaram się te aspekty teraz porozszerzać. No, powiedział pan, że no w chwili eksplozji Nord Stream 2 ta wojna się de facto zakończyła.
No, ale nie miała sensu większego.
No ale skąd jest taka pewność, że Niemcy po zakończeniu wojny, kiedy Putin znowu wróci na salony, znowu nie będą chcieli z nim jakichś tutaj...
No to jest oczywiste, to nie jest...
Chcieli, to Amerykanie nie chcą tego. No to,
ale już pod kontrolą amerykańską.
Pod kontrolą amerykańską, tak. Czyli po prostu Putin wróci na salony, będzie business as usual.
Jeszcze Trump nie dostał prezydentury oficjalnie, jak Europa powiedziała, że z przyjemnością przyjmie gaz z USA. To jest jeden z takich. No tak, przecież nie, dokładnie. Także to Ameryka wraca do zarządzania Europą. I europejscy władcy, właściciele Europy chyba się nie biorą tego na poważnie, bo oni od czasów Reagana nie było takiego polityka jak Trump, bo oni jak Reagan. Trump, Reagan to jest jeden do jednego, to są podejście do rzeczywistości, bezpardonowość, duży dowcip trzeba przyznać. I od 30 lat w Europie nie było polityka, który mógłby w ten sposób funkcjonować. Europa się odzwyczaiła od tego, że polityka to jest poważna rzecz, dlatego się wygłupiała, bawiła się w Zielone Łady, zresztą została wpuszczona przez USA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz Europa gospodarczo już spłonęła, tak? Firmy stąd uciekają, mamy imigrantów, którzy nie pracują, bo nie potrafią...
Ale Polska rośnie gospodarczo, Donald Tusk przecież tak powiedział.
Ale albo sobie żartujemy, albo prowadzimy poważną rozmowę. No.
Dobrze, to powróćmy do poważnej rozmowy w takim razie. Europejscy politycy, europejskie media wydają się być zaskoczone tym sposobem rozwiązania tego konfliktu faktycznie, bo gdzieś są takie argumenty, panie redaktorze, że Putin właściwie jeszcze zanim zasiadł do stołu negocjacyjnego, dostał wszystko, czego chciał.
No.
Donald Trump jest przecież biznesmenem, jest autorem książki The Art of Deal, czyli sztuka handlu, zawierania transakcji i właściwie przed właściwymi negocjacjami zapewnia Rosji wszystko to, co ona chciała. Czy on
też dostaje wszystko, co chciał. Dostaje cały kontynent europejski.
Nie mógł jeszcze czegoś więcej? No,
co
jakieś ustępstwa od Rosji?
Co jeszcze może dostać?
Czyli już...
Takie pytanie, bo jestem ciekaw odpowiedzi. Co jeszcze Trump mógł zyskać w tej sytuacji więcej?
No załóżmy, nie wiem, Ukrainy przyjąć do NATO i mieć NATO
ale po co?
Na podbrzuszu Rosji, ale żeby straszyć tą Rosję.
Nie, ale to jest bez sensu. Weź Ukrainę do NATO, powoduje, że NATO wchodzi do wojny z Rosją, w konflikt z Rosją. On nie chce, nikt normalny nie chce mieć konfliktu z Rosją. Oprócz naszych polityków, którzy już zdobyli Kreml 20 razy, a pan Słomka chyba właśnie wraca z Zauralu, bo już tam gdzieś tam się przebił, tak, że nikt nie wie właściwie, co on tam robi z tym swoim oddziałem, legionem polskim, tak? Nikt normalny nie chce mieć konfliktu z atomową Rosją. Z Rosją jako taką. Rosja jest stabilizująca w tym rejonie. Oczywiście wiele osób się też wścieknie na mnie, ale tak jest. W brutalny sposób, nieprzyjemny, niesympatyczny, działając podobnie jak USA. To jest poważny kraj, przewidywalny bardzo, więc po prostu jeżeli Putin ma do wyboru Rosję albo Europę, czyli poważnego przywódcę z silnym państwem, znaczy to ta siła, oczywiście możemy się sprzeczać co do różnych szczegółów, ale przywódca, który kontroluje cały obszar, w którym się znajduje, albo Unię, w której nie ma przywódcy, bo z kim ma właściwie trzeba rozmawiać? Tu nie ma nikogo. W Europie nie ma nikogo, z kim można poważnie porozmawiać, bo Europa nic nie może. Tak, w związku z tym rozmawiam z Rosjanami. To będzie stabilizująca siła dla Amerykanów w Europie tak naprawdę. Mają Chińczyków, z którymi mogą się dogadać, bo to są poważni ludzie. Europa nie istnieje. Politycznie Europa nie istnieje, gospodarczo nie istnieje. To jest po prostu już taki właśnie miejsce, w którym można by coś zrobić tak jak w gazie. Tak? To, co Trumpowi się bardzo podoba w gazie, że w gazie wyburzono wszystko do poziomu gruntu i można stawiać od nowa. Także myślę, że jeżeli na Europę patrzy, to może nie dosłownie, aczkolwiek jak powiedziałem, to jest przewidywane w przyszłości do zrobienia, ale on potrzebuje to jest zbudować od nowa wszystko, tak? Tak, żeby to wszystko kwitło, żeby być przeciwwagą dla Chin. W tej chwili z Europą, która patrzy w kierunku Chin, współpracuje z Chinami, czy z głównym przeciwnikiem świata zachodniego, no nie dogada się. Bo nie ma się z nim dogadać, bo tutaj nie ma poważnych polityków.
Okej, okay, no to Europa faktycznie gdzieś w tym konflikcie została pominięta, powiedzmy.
Ukrainę gospodarczo tak i tak ma, także po prostu to wchodzę...
A no właśnie, czy ma Ukrainę gospodarczo? Bo jeżeli mówimy o tym, co Trump zyskał na tym konflikcie, myślę, że nie wolno pominąć tego wątku metali ziem rzadkich, czyli tych pierwiastków, które są konieczne do najnowszych technologii, do ich produkcji. I tutaj Trump ogłosił, że dostanie od Ukrainy w zamian za to całe wsparcie te metale właśnie ziem rzadkich o wartości 500 miliardów dolarów, drodzy Państwo.
To jest taki problem, że część tych materiałów leży po stronie rosyjskiej, ale myślę, że to jest kwestia też dogadania się między chłopakami, którzy są poważni, czyli między Putinem a Trumpem.
No właśnie, wydaje mi się, że sekretarz skarbu Scott Bessent albo już podpisał taki deal na ten temat, albo właśnie jest w Kijowie i go dogaduje. I czy w takim razie to być może nie chodziło o nic innego, czy może o to, co bym powiedział, ale właśnie Trump chciał mieć 500 miliardów dolarów w kluczowych zasobach, które uniezależniają od Chin.
Każdy normalny człowiek, gdyby miał taką możliwość, to by z niej skorzystał. Trump z niej skorzystał i tyle. To, że Unia Europejska doprowadziła do sytuacji, do której doprowadziła, bo przypomnijmy to, wróćmy do 2014 roku. Oprócz tego, że Amerykanie sponsorowali Majdan ukraiński, to jeszcze jest kwestia tego, że ta Europa wystawiła na pokusę Ukraińców, mówiąc im, chodźcie do nas, do Europy, będzie nam wam dobrze, bo ten Rosjanin, ten Putin jest taki strasznie zły, zróbcie sobie Majdan, to wejdziecie do Unii Europejskiej. Na różnych takich, mniej lub bardziej poważnych zasadach, ale wejdziecie. Tak się nie stało. W sumie to Unia Europejska doprowadziła do konfliktu na Ukrainie, który wysadził powiedzmy tamtejszy układ, tak?
No, mówi pan coś dokładnie odwrotnego niż słuchaliśmy na ten temat przez te wszystkie lata tego konfliktu, no ale w takim razie...
No ale to okay. Ja mówiłem w 2014 roku. Ja pamiętam, wtedy miałem rozmowy z chłopakami z Gazety Polskiej, które tam wysłał pan Sakiewka na przeszpiegi. Oni tam wspierali Majdan na miejscu. Mówi tak, chłopaki, co wy robicie? Przez tego będzie kataklizm, tak? Jeżeli wam się uda w jakikolwiek sposób uzyskać, w sensie wam i waszym ukraińskim przyjaciołom to, co chcecie, to tam jest wojna z Rosją. No i myślę, takie gadanie, tutaj wiesz, jakieś teorie spiskowe. Chwilę później zaczęła się wojna z Rosją i ten sam człowiek, jeden z nich, już nie będę wymieniał nazwiska, bo nie mniejsza o to, mówi tak, ale kto mógł to przewidzieć? No każdy normalny człowiek mógł przewidzieć, że jak wchodzisz w rosyjską strefę wpływów, to Rosjanie reagują, to jest poważne państwo, tak? To nie jest Polska, którą można pamiętać, że na nic nie zrobi. To jest poważne państwo, to jest duże, ogromne państwo, które poważnie traktuje swoje obowiązki wobec historii, Boga, obywateli, czy jak to nazwać.
No właśnie, wspomniał pan, że nikt normalny nie chce wojny z Rosją, tylko problem polega na tym, że Rosja chce wojen. No, wywołała wojnę na Ukrainie, Rosja jest poważnym państwem, jak pan to powiedział, i
No jeżeli właśnie. Były zagrożone jej interesy na Ukrainie, to po prostu weszła na Ukrainę i to nie Rosja woła, tylko Ukraina woła wojnę, mordując ludzi rosyjskiego pochodzenia w 2014 roku. Jak obejrzymy sobie dokumenty z tamtego czasu, to zobaczymy dokładnie te same materiały, co w przypadku ostatniej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, tylko w drugą stronę. To Ukraińcy bombardowali bloki mieszkalne, to Ukraińcy wysyłali żołnierzy, nie mówiąc im, co tam właściwie mają robić. Są nagrania, kiedy jechaliśmy na szkolenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także można mówić wiele złego o Rosji, bo Rosja to nie jest kraj, w którym na przykład ja bym chciał, nie wiem, jakoś tak funkcjonować, tak? Bo to jest kraj, który nigdy w życiu nie zarabiał uczciwie pieniędzy. Jeżeli coś potrzebował, to zawsze kogoś napadał i miał, tak? To od razu mówimy, że po prostu, że Rosja ma taką doktrynę i Rosjanie tacy są, tak? No ale tym bardziej trzeba traktować ich poważnie. A to, że ja mówię o czymś, o czym mówiłem od lat i w tej chwili to się sprawdza, no przykro mi bardzo, no co ja poradzę na to?
Czyli Zełenski został wmanipulowany w tą taką maszynkę do mielenia mięsa i Ukraina na tym tylko straciła?
No tak.
No i co teraz z Zełenskim się stanie?
No zaraz zniknie. Bo Zełenski nie jest prezydentem Ukrainy przede wszystkim, ani dla Putina, ani dla Trumpa. Bo nie
tak, to jednym z warunków, który postawił Putin, jest przeprowadzenie wyborów na Ukrainie no i dopiero z tym nowym prezydentem chce podpisać jakieś
pakty. Kiedy rozmawiałem z Polakami z Ukrainy, ze Związku Polaków na Ukrainie 2 lata temu dokładnie, to był luty albo kwiecień, nie było ciepło, to był kwiecień, oni wtedy mówili, że Zełenski nie ma żadnego praktycznie poparcia w społeczeństwie. I że odsunął te wybory, bo by je po prostu przegrał, tak? Teraz pytanie do władz polskich, tak? Chociaż nie, w Polsce nie ma władz, tak? Nie ma komu zadawać pytania, ale generalnie do kogokolwiek, kto się zajmuje tym tematem. Ja to pytanie stawiałem wielokrotnie w ciągu ostatnich 2-3 lat. Co jeśli zmieni się rząd na Ukrainie i nowy będzie prorosyjski? Słyszałem, to jest niemożliwe. No dobra, to zobaczymy tak, czy to jest niemożliwe. Tam się może wydarzyć wszystko. Łącznie z tym, że Amerykanie faktycznie zainstalują prorosyjski rząd, który nie będzie im bruził. Zresztą zostanie, myślę, przyjęty przez Ukraińców z ogromną ulgą, bo oni nie chcą ginąć pod bombami, tak? Wyłączając oligarchów, ludzi związanych z władzą Zełenskim, którzy zarabiają miliardy dolarów na tym, że ta wojna trwa i te miliardy gdzieś nagle znikają. Nagle się okazuje, że 100 miliardów gdzieś po prostu no, nie ma ich. Ci ludzie prą do tego, żeby to trwało dalej, tak? Ja jestem ciekaw, na ile polscy politycy, którzy gardłują i gardowali za wojną na Ukrainie cały, nawet dzisiaj gardują, że to musi trwać, na ile są umoczeni w te pieniądze, które wypływają z tych wszystkich dziur nazywanych wsparciem dla Ukrainy. Bo oni żyją coraz lepiej. Jak na nich obserwuję, to po prostu jeżdżą coraz częściej, coraz dalej, coraz bogaciej, coraz mają bielsze zęby, właśnie zrobione przed chwilą przez specjalistów. Oni się bogacą. Tylko, że normalni ludzie, którzy tam mieszkają, nie chcą tej wojny. To wynika z moich rozmów z Ukraińcami, tak, którzy tutaj uciekli jeszcze w 2014 roku. Że oni przewidywali wtedy, że tak to się skończy, w związku z tym uciekli po prostu z Ukrainy. Normalni ludzie nie chcą wojny. Wojny chcą ludzie, którzy tym zarabiają. Zresztą zawsze tak było i tak będzie.
Tak było i tak będzie. Normalni ludzie nie chcą wojny. A tutaj też ciekawe, widziałem takie statystyki, że przez te lata wojenne na Ukrainie co roku rosła sprzedaż ekskluzywnych samochodów. No, państwo pogrążone w wojnie. Jakiś taki kurort bogaty narciarski tam został.
Nie, to jest generalnie bogato. No, w kwietniu 2023 odbyła się w Kijowie duża konferencja, już tam zorganizowana przez współpracę z Unią Europejską na temat Zielonego Ładu. I ludzi, którzy przyjechali na tę konferencję, wywieziono po miasteczkach, takich miastach, które są już zielonoładowe, 15-minutowe. Stworzone od podstaw. Ekskluzywne, porządne budynki, wszędzie panele, wszędzie strefy tych 15 minut życia. I to są takie eksperymenty społeczne tam zresztą robione, tak? Ukraina jest jednym wielkim eksperymentem. Tylko, że kosztem tych wszystkich biednych ludzi, którzy pracują albo giną wręcz tam na miejscu na korzyść ludzi bardzo bogatych, którzy na tej wojnie się jeszcze bardziej wzbogacili, tak? Przecież dzieci członków rządu zeleńskiego, gdzie one studiują, gdzie spędzają wakacje, czy były na Ukrainie w ciągu ostatnich 3 lat? No nie.
Nie były. Dobrze. Panie redaktorze, może teraz ten wątek europejski jeszcze troszeczkę, bo dzisiaj zaczyna się konferencja bezpieczeństwa w Monachium. Co prawda Donald Trump jej nie zaszczyci, ale też wczoraj wieczorem widziałem informację, że jednak tam ktoś się pojawi, będą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji, że tam też się na ten temat będzie rozmawiało. Tak. A propos, drodzy Państwo, to żeby troszeczkę poszerzyć kontekst tej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, ona się odbędzie w dzień po tym, kiedy na ulicach Monachium doszło do zamachu terrorystycznego, kiedy to 20, to. No, Afgańczyk ubiegający się o azyl.
Nie, wjechał. On miał prawo pobytu. On był
ubiegał się o azyl.
Nie. To są informacje, które na początku puszczano. To jest człowiek, który miał normalnie już prawo tam pobytu, w pracy. Generalnie, nie wiem, czy miał obywatelstwo, ale generalnie mógł tam legalnie przebywać. To był legalnie posiadający prawa do posiadania przestrzeni swojej niemieckiej pan z Afganistanu.
I ten pan przejechał 28 osób, z czego dwie walczą o życie. Więc konferencja bezpieczeństwa właśnie w tym mieście, gdzie do tego doszło. I tak jak mówiłem, nie będzie Donalda Trumpa prezydenta, będzie za to prezydent Rafał Trzaskowski, który, jak wyczytałem na stronie PAP-u, będzie mówił o tym, jak tworzyć silne miasta. Dodatkowo jeszcze, ja wczoraj widziałem taki fragment, urywek, jeszcze nie wiem, kanclerz Niemiec, pan Scholz powiedział, jeżeli wierzyć osobie, która to udostępniła, bo ja nie znam niemieckiego, że w związku z tym, co Stany ogłosiły w sprawie Ukrainy, w Niemczech należy wprowadzić stan wyjątkowy.
Wyjątkowy.
Panie redaktorze, no to w czym stan wyjątkowy w Niemczech miałby pomóc i czy ta konferencja w Monachium, czy ona da jakieś, może tej Europie, tym europejskim urzędnikom, biurokratom, posadzi ich przy tym stole w Monachium, da im jakieś narzędzia, jakieś...
Ale pan sam powiedział przed chwilą, tak, jeżeli tam jedną z gwiazd ma być pan Trzaskowski, zawsze...
To przecież kandydat na prezydenta, bo są poważni ludzie.
Znaczy, ta impreza nie ma żadnego znaczenia i sensu, tak?
No ale Rafał Trzaskowski może być prezydentem Polski już niedługo, w maju wybory.
Ktokolwiek będzie prezydentem Polski, nie ma to żadnego znaczenia. Bo Polską nie rządzą Polacy, tylko właśnie Chiny, USA, Rosja. I jeszcze Niemcy ciągle jeszcze Niemcy. Trzeba ich brać pod uwagę poważnie. Tak. Jeżeli pan mówi o tych, o sytuacjach kryzysowych i stanach wyjątkowych, we Francji chyba ciągle trwa, jak się wyjedzie na zachód Europy, wszędzie jest mnóstwo wojska, bo tam taki stan wyjątkowy jest codziennością tak naprawdę. Nie trzeba niczego ogłaszać, bo wojsko stoi przed synagogami, przed kościołami, przed urzędami, wszędzie stoi wojsko. Był pan w Brukseli ostatnio?
No, przez lata już nie było.
No, to Europarlament niezmiennie od lat jest otoczony przez taką gęstą siatkę ludzi, znaczy nie ludzi, tylko żołnierzy z bronią, którzy pilnują porządku. I tam jest porządek. I im dalej się odchodzi od Europarlamentu, tym mniej jest tych ludzi z bronią, aż w końcu znikają i tam już jest nieporządek. Także to nie jest nic nowego, że nawet nie trzeba wprowadzać stanu wyjątkowego, żeby mieć wojsko na ulicach.
No ale z drugiej strony, gdzieś po tej prawej stronie, powiedzmy, barykady sporu politycznego, mówi się o tym, że Unia Europejska zamienia się w superpaństwo. No to gdzie jest to superpaństwo? No. Superpaństwo powinno mieć jakieś narzędzia wpływu.
Ale, tak, ale kto mówi o Unii jako superpaństwie? No. Jakieś nazwiska, bo proszę, bo ja po prostu chciałbym wiedzieć, o kim mówimy właściwie, tak? Bo to brzmi jak sen pijanego idioty.
No, nie wiem, politycy Konfederacji na przykład ostrzegają, tak, przed harmonizowaniem się, przed federalizacją państwa europejskiego. Prawica europejska o tym mówi, że tak się dzieje, że te procesy centralizacyjne...
Historia przyspieszyła. To wszystko, co jeszcze parę miesięcy temu było faktycznie, po prostu zmorą wszystkich, co to będzie z Europą, jak ona się wzmocni, zjednoczy jeszcze bardziej przeciw człowiekowi, to zniknęło w tej chwili. W tej chwili Europejska jest w żredniu otwartej wojny z USA, które mogą zmieść ją w ciągu paru minut tak naprawdę, ku naszej szkodzie, bo będziemy żyli po prostu w otoczeniu mało przyjemnym, tak, do życia. Taka Ukraina się zamienia na przykład, tak, co jest bardzo prawdopodobnie, bo tak musi się stać, bo być może ktoś wyciągnie wnioski i w tej Europie zmienią się władze, ktoś przejmie inne władze. No jest pani Meloni, jest szef państwa węgierskiego, tak, którzy wiedzą, co się od lat o tym wiedzą, w związku z tym od lat swoją politykę kierunkują tak, żeby no, nie wpaść w taki kocioł, o którym przed chwilą wspomniałem, tak? Ale większość państw europejskich jest rządzona przez skończonych ludzi, którzy postradali zmysły. Weźmy sobie Wielką Brytanię. Wielka Brytania wyszła z Europy i wszystko wskazywało na to, że wiedzą, co robią. Tak? Tymczasem okazało się, że nie wiedzą, co robią, bo poza tym, że wyszli z Europy, nie zrobili nic, bo każdy normalny człowiek oczekiwał po nich, że robią to, co robi Trump w USA, czyli koniec. Zielony ład wiatraki won. Próbowali, a to jednak nie do końca im wyszło. Gendery won. Imigranci, przeglądamy ich, kurczę, i won. Tak? Każdy normalny człowiek wiedział, że jeżeli Wielka Brytania nie zreformuje się po wyjściu z Unii, nic z tego nie będzie. Tylko, że nikt normalny, tak jak ja na przykład nie przypuszczam, że oni tego nie zrobią. Tak? Tymczasem oni wyszli z Unii, pozbyli się rynku europejskiego, ale zostawili cały ten ideologiczny... Tutaj różne wyrazy się po prostu na usta cisną. To wszystko sobie zostawili, w związku z tym są w dużych tarapatach. Tak? I cała Europa też nie pozbędzie się tego wszystkiego, co mówi Trump, że jest zbędne do życia normalnego człowiekowi. I ma rację. Też skończy tak jak Wielka Brytania. W najlepszym wypadku. mówienie o tym, że hegemonia europejska, państwo europejskie i tak dalej, co by Unia nie zrobiła rękoma osób takich jak von der Leyen, ta sytuacja jest skończona, nie ma jej. Po prostu nie ma jej, co dochodzi z trudnością do mózgów osób, które zarządzają zarówno Unią, jak i polską politykę zarządzają ludzie, którzy robią to, co każe Unia. Tak? To jest przykład pana Tuska, który 4 miesiące temu wrócił z jakichś obrad w Wiedniu i powiedział, Zielony Ład jest skończony. Ja tak myślałem, o kurde, fajnie, no to w takim razie jutro wyrzuca Zielińskie, te wszystkie osoby pozbawione w ogóle, znaczy z głębokimi ubytkami na IQ, ale wszystkie znikają, tak? I Tusk mówi tak, wychodzimy z ETS-u, wychodzimy z Zielonego Ładu, imigranci won, i byłby królem Europy faktycznie wtedy Tusk, bo zrobiłby to jako pierwszy. I tak wszyscy to będą musieli zrobić, tylko że Tusk jest człowiekiem, wszyscy praktycznie politycy w Polsce i z PiS-u i PO są ludźmi, którzy przez lata wykonywali tylko właśnie polecenia państw wiodących w ten sposób. Tak, w związku z tym nie są w stanie pomyśleć o tym, że mogą sami coś zrobić. Więc czekają na to, co zrobi reszta. Niemcy nie wiedzą do końca, co zrobić, bo ciągle myślą, że uda im się jakoś przemknąć przed tym walcem, który nadszedł, niezależnie od Trumpa, bo ten problem z polityką europejską, z gospodarką europejską, przecież nie ma 3 miesięcy, tylko, czy tam 3 tygodni, tylko ma od lat toczy ten rag Europy. Więc oni ciągle kombinują, jak z tego wyjść, nie wiedzą jak. No i Trump, myślę, przyspieszy ich sposób myślenia, aczkolwiek, żeby nie wyszło, że jestem trumpistą, Trump interesuje się tylko i wyłącznie dobrem Ameryki. Jeżeli ktoś się spodziewa, że tutaj tak pisowcy, że Trump, Trump taki przybędzie,
drugi Napoleon,
tak, prawda? Na białym koniu przyjedzie i pogna złego Tuska, a my przejmiemy władzę. No nie, bo on ma głęboko w pompie tych ludzi, tak? A on tutaj przyjechał przy swojej pierwszej kadencji i powiem, ja byłem na tym spotkaniu, jeszcze 1000 osób tam było, to nie jest tak, że jakieś zamknięte spotkanie. Na Placu Krasińskich Trump powiedział, przybywam tutaj jako prezydent USA nowy, który chce zmienić ład światowy. Nie mam zbyt wielu ludzi, z którymi mogę to robić, bo po prostu, no bo rzeczy, które proponuję, są zbyt ciężkie do przyjęcia dla większości polityków światowych. Potrzebuję mieć sojusznika, patrzę na was, na Polskę, który stworzy kraj bogaty bogactwem swoich obywateli, spowoduje, że ci obywatele będą tworzyli moc tego państwa. Nie, że państwo będzie mi dawało na życie, tylko że bogactwo obywateli. I przedstawić cały swój plan, tak? Jak spytałem kogokolwiek o pobyt Trumpa wtedy w Polsce, wszyscy, jak jeden mąż powiedzą, mówił coś o Powstaniu Warszawskim.
Powstaniu Warszawskim.
No. On wtedy przedstawił ten plan, tylko że wtedy naiwnie, może, ja tak myślę, że po prostu naiwnie myślał, że znajdzie sobie ludzi, z którymi może rozmawiać. Tymczasem dostał łomot tak, w postaci potencjalnych sojuszników, którzy okazali się, tutaj dużo wyrazów, które mogłyby źle o nich...
Niekompetentni może?
Nijacy.
Nijacy.
Nijacy, bez wizji, bez ambicji, bez intelektu, bez wiedzy o świecie, o życiu, o czymkolwiek. Po prostu imbecyle. No to skończenie imbecyle. To jest przykład tej takiej dużej frakcji prawicowej, która była tworzona w Europie jeszcze parę lat temu. Jeszcze została stworzona, w której brał udział Fox, brała Meloni, Vox w Hiszpanii, Meloni, był Orban, byli jeszcze jakieś liderzy mniejszych partii i był tam, i zaproszono tam także pana Morawieckiego i Kaczyńskiego. I oni się pozbyli Polaków, czyli Kaczyńskiego, Morawieckiego błyskawicznie, bo stwierdzili, że to są jacyś ludzie, którzy ciągną ich do tyłu, którzy nie widzą przyszłości, tylko żyją przeszłością i nie są w stanie ruszyć tego, co jest w tej chwili zastanym stanem, tak? Status quo nie są w stanie ruszyć, bo intelektualnie nadążają. I z takimi ludźmi Trump się spotkał przy poprzedniej kadencji, to z pierwszy zobaczył, że nie ma z kim rozmawiać, po drugie zobaczył, co potrafi zrobić establishment z takimi ludźmi jak on. To jest kasowanie mu kont, fala nienawiści, procesy i tak dalej, i tak dalej.
Próba zamachu przecież
na życie. No, zamachy i tak dalej, i tak dalej. On nagle się zorientował, że ej, nie dość, że nie mam z kim gadać na świecie, tak naprawdę, to jeszcze do tego wszystkiego... Chcą mnie wykończyć. To jest wrogi świat, tak fizycznie w stosunku do mojego świata, tak? No i teraz jak wjechał, to już nie ma wybacz, bo tamci się strasznie odsłonili, właśnie kasując mu konta, próbując go zabić, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Także bezpardonowość Trumpa mnie nie dziwi, tylko dziwi mnie, że ludzie, którzy w Polsce między innymi patrzą na Trumpa jak na zbawiciela, patrzą na niego jak na zbawiciela. On ich nie zbawi. On zbawi USA, a nie UE czy Polskę.
No właśnie, no to ten wątek Polski, bo muszę panie redaktorze powiedzieć... Zacznijmy od tego. Szef Pentagonu Pete Hegseth wylądował wczoraj w Warszawie. Będzie bo teraz już właściwie
wiadomo już po co, bo media wczoraj nie podały po co.
Spotka się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także prezydentem Andrzejem Dudą. Mają omawiać kwestie bilateralne, więc domyślam się, że pewnie trochę sprzętu amerykańskiego dla polskiej armii będzie chciał sprzedać, ale to jest jeden wątek, bo drugi jest dla mnie bardziej niepokojący. Wiemy to, że wojska amerykańskie nie będą pilnowały tego przyszłego pokoju na Ukrainie. To jest sprawa Europy. No z Europy to najbliżej leży Polska. I jak sobie pomyślę, co ten Pete Hegseth może tym naszym mężom stanu naopowiadać dzisiaj w Warszawie, to aż mi, aż mam gęsią skórkę. Uważa pan, że taki scenariusz, w którym polskie wojska stacjonują na Ukrainie, zamiedzą z rosyjskimi, pilnują porządku, czy to jest scenariusz możliwy do
realizacji? Ja myślę, że jeżeli on przyjechał z takim z ciepłym serduszkiem dla Polski, to on powie panu Dudzie i temu Kośniakowi i Kamyszowi, chłopaki, nie ruszajcie tego, tak? A oni i tak to ruszą. Jeżeli przyjechał z niecnymi planami do Polski, to powie tak, idźcie w to jak w dym i oni pójdą. Bo Polska jest tak przesączona w głupotą określaną mianem w rusofobii, bo to jest po prostu to jest coś, co Andrzej Duda, przepraszam.
Prezydent. Tak.
Wytniemy to, prezydent, bo już wszyscy mylą. Andrzej Duda podnosił przez ostatnie wiele lat, tak, że on z Putinem do stołu nie usiądzie. Tam z Putinem. On nie usiądzie do stołu z Łukaszenką. Ja tak się zastanawiam, że jak ty zamierzasz w takim razie prowadzić politykę międzynarodową, kiedy nie utrzymujesz kontaktu z ludźmi, od których ta polityka zależy, tak? Mhm. No i pojawił się Trump, ja nie widzę problemu z tym, że będzie rozmawiał z Łukaszenką, z Netanyahu, z Putinem, bo on robi politykę, tak? Polska polityka zagraniczna nie istnieje. Polscy politycy nie mają żadnego znaczenia. Na pewno w najlepszym wypadku ten człowiek przyjdzie tutaj z takim ciepłym serduszkiem i powie tak, chłop, ale on tego nie zrobi.
To, no, że by to mogło być w jakiś sposób wygodne, sobie zagwarantują. Chociaż w tej Polska jest w NATO, to może niewygodne. Rosja się może nie zgodzi na to, żeby polskie wojska... A w ogóle może to dobrze by było, żeby polskie wojska były na Ukrainie.
No, tak. Nie, tak.
Dobrze, czyli nie.
Z daleka od tego tematu. Powinniśmy się trzymać od samego początku, nie trzymaliśmy się.
To ryzyko chyba jest. Ja się boję. Ryzyko? Że wyślą tych polskich żołnierzy tam na Ukrainie.
Patrząc na polityków, którzy sprawują swoje urzędy w Polsce, to ryzyko jest bardzo realne.
To ryzyko jest bardzo realne. Oby do tego nie doszło, drodzy Państwo. Wspominał Pan, Panie Redaktorze, o tym, że no, Polska nie chciała z nikim rozmawiać, w związku z czym no, nikt nie chce rozmawiać z nią, a takim miejscem na rozmowy okazuje się być Arabia Saudyjska. To no. Tam się mają spotkać prezydenci. No. No ja znam kraj, który sąsiaduje z obydwoma krajami, które mają ze sobą wojnę. Są sojusznikiem nawet Stanów Zjednoczonych.
Polska?
Polska, tak. I tutaj nie będzie rozmów, tylko będą w Arabii Saudyjskiej.
No szok niedowierzanie.
No ale czemu Arabia Saudyjska? Czy Arabia teraz... Dawniej Turcja jeszcze przez jakieś te pierwsze lata konfliktów. Turcja starała się być takim tym rozgrywającym, zapraszającym na rozmowy. Łukaszenka też próbował.
Bo tu chodzi o duże pieniądze. Nie o duże pieniądze typu na przykład kupię sobie Mercedesa, bo to są nikłe pieniądze. To nie są pieniądze typu na przykład dostanę 5 baniek od Google'a, bo to nie są żadne pieniądze. Tu chodzi o miliardy, jak nie biliony dolarów. Tak? W związku z tym rozmawiamy z ludźmi i wśród ludzi, którzy operują miliardami i bilionami dolarów. Polska nie ma niczego, co mogłoby zaoferować komukolwiek. Dlaczego ktokolwiek miał się liczyć z Polską, która jest po prostu wykonawcą rozkazów? Tam się odbywa polityka, tam się dzieje polityka ogólnoświatowa. Arabia jest w świetnych kontaktach i z Rosją, i z USA, i z Chinami, tak? Zwróćmy uwagę, że nawet Orban nie został proszony o to, żeby udzielić Budapesztu pod takie spotkanie, bo to jest za grube spotkanie. To jest taka jałta nawet, tak? Tu się rozgrywa podział świata na kolejne dekady przynajmniej, jak nie dłużej, tak? Więc nikt nie będzie takich imprez grubych organizował w krajach, które nie mają żadnego znaczenia.
A myśli pan, że Chiny zostaną zaproszone do Arabii też na ten temat? Jeśli ma być jałta, no to chyba z udziałem Chin to się musi odbyć.
Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Chiny nie mają stosunku z USA, ale mają dobre stosunki z tamtejszymi politykami, w związku z tym może się odbyć drugie spotkanie już tam z Chinami. Nie wiem, zobaczymy. Rzeczywistość tak przyspieszyła, że ja na przykład nie jestem, znaczy ja nie odważę się po prostu na jakieś szczegółowe rozpatrywanie rzeczy, bo tu ogólny obraz jest wiadomy, w którym kierunku to idzie. czyli nowego podziału świata, nowego podziału biznesów, geopolitycznego rozdania, to możemy o tym mówić, ale co, kto, z kim, dlaczego, po co, o której godzinie, to nie ma znaczenia i ja nie wchodzę w takie rozmowy po prostu, bo nie mam pojęcia, tak? Może w ostatniej chwili zaprosi Chińczyków, może nie, ale to nie ma znaczenia, bo globalnie jesteśmy w momencie takiej implozji starego świata, w którym żyliśmy sobie spokojnie mimo wszystko przez ostatnie 50 parę lat.
No właśnie, bo tak wiesza pan...
My, nie świat, tak, tylko my, tak, Europa.
Tak. My tak, właśnie wiesza pan psy na tych europejskich politykach, a tak jak pan powiedział, to przyspieszyło. Jeszcze do niedawna przecież obowiązującym, no za Joe Bidena obowiązującym było to, że Putina trzeba pokonać, wgnieść w ziemię, jak to chciał pan marszałek Hołownia.
Żaden poważny światowy polityk nie mówił o tym, żeby wgniatać w ziemię kogokolwiek. Żaden poważny polityk nie mówił o tym, że ktokolwiek ma przyjść na kolanach i błagać o litość. Żaden światowy, poważny polityk w ten sposób nie mówił. W ten sposób mówili tylko i wyłącznie politycy polscy. Pan Duda, pan Hołownia, pan Tusk, to są ludzie, którzy po prostu wychodzili z założenia, że są królami świata. Nie będąc nawet, nie wiem, pastuszkami na własnej łące.
Rozumiem, czyli deficyty w rozsądnym kierowaniu państwem mogą się na Polsce i na całej Europie odbić, tak? Wiesz, czy pan ten przełom może być niebezpieczny? Ale może być bezpieczny? Może coś się odmienić, jak pan sądzi? Czy
bezpieczny? Co to znaczy bezpieczny?
No bez zamachów terrorystycznych, bez wojen masowych na europejskich ulicach. Załóżmy, że to jest bezpieczny scenariusz.
No to myślę, że to jest taki scenariusz taki optymistyczny.
Optymistyczny.
Tak.
Okay.
Jest za dużo tego w Europie, żeby to mogło zniknąć z dnia na dzień. Tak? W związku z tym to na pewno już wywołuje napięcie od lat, tak? Ale to może zostać wykorzystane do wywoływania jeszcze większych napięć. Tak, jesteśmy na takiej przestrzeni pomiędzy możliwościami różnymi. Tak, na przykład, nie wiem, ktoś bierze dużo leków psychotropowych i sobie myśli, Boże, jedyne, wszystko będzie dobrze. Okej, jest to możliwe, tak, przy dużej ilości leków psychotropowych. Ale jest też możliwość, tak jak ja, histeryków, że ja pierdykam, to się może skończyć bardzo, ale to bardzo źle. Też tak się może skończyć, tak. Wszystko jest możliwe. To zależy od tego, od wielu rzeczy, które są nieprzewidywalne w tym momencie. Na przykład Europa jest nieprzewidywalna. Na zdrowy rozum już dawno powinna położyć uszy po sobie i zamknąć wszystkiego rodzaju zielone łady, ETS-y.
A twardo idzie, że będziemy konkurencyjni z zielonym ładem, tak? To jest... No ale to się musi przewrócić w końcu, tak?
No do tego mówię, że po prostu będzie źle, tak?
Będzie źle. Mnie tak jeszcze, może na sam koniec, tak, taka smutna refleksja, bo teraz widzimy, że w sprawie Ukrainy, no to sobie będą podawać ręce nad głowami Ukraińców. Podczas II wojny światowej podali sobie rękę ponad głowami Polaków, a my Polacy, nasi politycy, mężowie stanu, w ogóle się tego nie uczą. Że jak teraz się dogadują nad Ukraińcami, to zaraz mogą się dogadać nad Polakami i jeżeli Trumpowi będzie przyjemnie, no to odda Polskę do innej strefy wpływów, więc... Czy to coś się może zmienić? Nie wiem. Co zrobić, panie redaktorze, żeby...
Żyć spokojnie, wyrobić pozwolenie na broń, zapasy żywności, przestać wierzyć w cuda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stać się ateistą, tak? Przestać wierzyć w cuda. Przestać wierzyć w cokolwiek, co wymaga wiary. Tylko skupić na rzeczach, na których można tak twardo, po prostu 1:1, 2+2, 4, okej, okay, to jest okej. Okay, tak? Cała reszta po prostu nie, po prostu przestańmy żyć w świecie baśni.
I tą poradą zakończymy naszą rozmowę, drodzy państwo.
Przepraszam.
To jest dobra rada, tak mi się wydaje, panie redaktorze. No cóż, dziękuję za nią.
Myślę, że
nasi widzowie również dziękują. Przypominam, dzisiaj o wielu sprawach rozmawiałem z panem redaktorem Rafałem Otoką Frąckiewiczem, Polityko TV. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję, zapraszam na swój kanał i zapraszam też chłopaków na kanał.
Zapraszamy również
do kanału
Polityko TV.
Tak jest.
Zapraszamy.